po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór. W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w programie zajmiemy się jednym z najbardziej kluczowych tematów związanych z migracją, a szczególnie falą ukraińskich uchodźców wojennych, którzy przybyli do naszego kraju. Jak podają autorzy raportu Uczniowie uchodźczy w polskich szkołach, opracowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w polskich szkołach jest już prawie 150 tysięcy młodych ludzi, którzy znaleźli u nas schronienie przed wojną, a w co czwartej klasie uczy się przynajmniej jedno dziecko z Ukrainy. Jakie wynikają z tego wyzwania, problemy, jak i czy sobie z nimi radzimy? O tym spróbujemy powiedzieć w dzisiejszej audycji. Zaczynamy od przykładu szkoły podstawowej nr 4 imienia Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Jak mówi jej dyrektor Piotr Żukowski, pojawienie się dzieci z Ukrainy było trudnym wyzwaniem, nie zważając na fakt, że od wielu lat jest tu prowadzone nauczanie języka ukraińskiego dla mniejszości.
W tym początkowym okresie wojny codziennie przychodziło po kilkanaście rodzin, które chciały zapisywać dzieci. Potem się to trochę uspokoiło. W szczycie mieliśmy około 30 dzieci pochodzących z Ukrainy, w tym momencie jest ich około 20, aczkolwiek cały czas trwa rotacja, te dzieci wyjeżdżają, bardzo często wracają, próbują wrócić tam na Ukrainę. Zdarzają się też przypadki ponownego powrotu tutaj do naszej szkoły.
A czy wcześniej właśnie mieliście takie dzieci cudzoziemców?
Wcześniej tak, mieliśmy przede wszystkim dzieci pochodzące z Białorusi. To była jakby największa mniejszość ucząca się w naszej szkole. Oczywiście zgodnie z prawem zapewnialiśmy lekcje dodatkowego języka polskiego, tak samo jak teraz dzieci z Ukrainy w bardzo dużej mierze korzystają z tego języka polskiego, bo jest aż 6 godzin tygodniowo i faktycznie jest to bardzo duża pomoc, żeby tą początkową barierę językową przełamać. Bo dzieci z Ukrainy w zasadzie od dzieci polskich nie różnią się niczym, one mają podobne zainteresowania, podobnie spędzają czas wolny, aczkolwiek ze względu na doświadczenia wojenne też mają trochę inne problemy. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że my jako szkoła mamy więcej obowiązków związanych właśnie z nadzorem nad tymi dziećmi, bo najczęściej te dzieci tutaj są z jednym rodzicem, najczęściej mamą. Mama podejmuje jaką aktywność zawodową, żeby utrzymać tutaj rodzinę i faktycznie na przykład problem z absencją widać większy wśród dzieci ukraińskich niż dzieci polskich. I tutaj my, szkoła, pedagodzy szkolni, wychowawcy bardzo często odwiedzamy domy, sprawdzamy warunki lokalowe, w jakich mieszkają i faktycznie bardzo często podejmujemy działania, żeby te dzieci jak najbardziej, jak najczęściej chodziły na lekcje, bo w tym faktycznie problem jest.
Czy jest tam jakiś taki odgórny program na te dzieci, projekt, czy to jest raczej taka pewna państwa improwizacja?
Nie, improwizacja to nie jest. Tutaj od razu w zasadzie jak tylko wybuchł konflikt na Ukrainie, to jak te dzieci zaczęły docierać, to państwo polskie, rząd polski tutaj stworzył odpowiednie narzędzia do tego, żeby tych uczniów przyjmować do szkoły. Można było otworzyć oddziały przygotowawcze i taki oddział przygotowawczy w pewnym momencie też u nas powstał. Dodatkowy język polski. Na początku to były 2 godziny, za jakiś czas pojawiły się te 6 godzin dla każdego dziecka, więc jest bardzo duże wsparcie. Są finanse też ze strony rządowej na to, żeby jak najlepsze warunki tym dzieciom stworzyć do tej do nauki, żeby wyrównywać ich wiedzę, bo nie ukrywam, że mimo podobieństw w językach, specjalistyczne nazewnictwo w wielu przedmiotach tutaj czasami powoduje problem, ale jednak ta duża liczba godzin języka polskiego, bo to jest bardzo dużo, 6 godzin w tygodniu, pozwala na to, żeby tą barierę szybko przełamać. Tutaj jest tak, że akurat przedmioty ścisłe mają tą zaletę, że one są międzynarodowe, można by rzec, bo ja po przykładzie swojej fizyki, którą nauczam, widzę, że wzory, nazewnictwo bardzo w wielu przypadkach jest powtarzalne i nawet symbole używane na Ukrainie do nauki fizyki są identyczne jak symbole w Polsce. Także z matematyką, fizyką, chemią w zasadzie problemów nie ma. Tu bardziej doskwierają jednak problemy z przedmiotami humanistycznymi w ten sposób. No i tutaj też jakby decyzją dyrektora szkoły jest to, żeby na przykład wyrównywać wiedzę z innych przedmiotów niż tylko język polski. Takie dzieci mogą uczęszczać też na dodatkowe zajęcia.
Dyrektor Piotr Żukowski wspominał także o tym, że wielu rodziców z Ukrainy kierowało swe dzieci do jego szkoły, sugerując się istnieniem tu oddziałów ukraińskich. W ich błędnym mniemaniu wszystkie przedmioty były tu nauczane po ukraińsku. Prawda jest jednak taka, że odbywają się tu jedynie lekcje ukraińskiego dla dzieci obywateli Polski wywodzących się ze środowiska mniejszości. Obywatele Ukrainy nie mogą uczęszczać na takie zajęcia. Jednak obecność nauczycielek języka ukraińskiego, takich jak Elżbieta Tomczuk, znacznie pomagało im odnaleźć się w nowej, dramatycznej sytuacji.
Oczywiście potrzebna była osoba, która zna język ukraiński, która pomoże w tych pierwszych szczególnie dniach, jeśli chodzi o komunikację w ogóle z rodzicami, z dziećmi.
Jak te dzieci sobie wtedy radziły, jak teraz radzą?
Sporo dzieci jakby się przewinęło przez szkołę, przez ten czas, ale mamy uczniów, którzy są od początku wojny do tej pory. Część z tych dzieci jakoś tak już, można powiedzieć, no, może nie zasymilowała, ale przyzwyczaiła się tutaj do szkoły, do warunków, do dzieci, do klas. Jest część dzieci, które śpiewają u mnie, tańczą w moim zespole, także mam z nimi taki bliższy kontakt, wyjeżdżają ze mną na warsztaty. Coraz to lepiej radzą sobie z językiem polskim. W mojej klasie, w której jestem wychowawczynią, też mam 3 takie osoby. Także obecnie już i prościej jest troszeczkę na lekcjach, lepiej sobie radzą z materiałem.
Ta integracja jest taka pełna, czy raczej to są trochę dwa światy?
To zależy od klasy, od środowiska, w którym te dzieci przebywają. No widać czasami na korytarzach, że oni się jakoś tak trochę integrują nawzajem, ale nie wszyscy. Akurat w mojej klasie jest tak, że te dzieci są zintegrowane z dziećmi z Polski. Dzieci z Polski jakoś tak objęły opieką te osoby, które przyjechały z Ukrainy. Także współpraca jest fajna i z rodzicami, jest fajny kontakt i z dziećmi. No bardzo różnie. To wszystko oczywiście zależy od rodziców, od potrzeby też tak, takiej integracji. Bardzo często niektóre osoby, szczególnie w tych starszych klasach, jednak pozamykały się trochę w takich swoich kręgach i trochę ciężej jest to integracją. Im klasa młodsza, to ta integracja jest taka większa.
Mówiła nauczycielka języka ukraińskiego Elżbieta Tomczuk.
Po sąsiedzku. W Polskim Radiu Białystok.
Pierwszą pomocą i przewodnikami dzieci z doświadczeniem migranckim i uchodźczym są tak zwani asystenci międzykulturowi. Wkrótce po 24 lutego 2022 roku w szkołach w Białymstoku pojawiło się około 60 osób, które wspierały szczególnie dzieci z Ukrainy. Obecnie, gdy skończyły się projekty i finanse, ich liczba dramatycznie spadła do kilku. A jak podkreślają nauczycielka języka polskiego, od wielu lat zajmująca się dziećmi z doświadczeniem migranckim i koordynacją asystentów międzykulturowych Tatiana Falkowska oraz asystentka międzykulturowa i współtwórczyni Ukraińskiej Szkoły Sobotniej w Białymstoku Alina Tkaczenko, obecność takich osób w szkołach jest nadal bardzo potrzebna.
Rola sama jest naprawdę bardzo szeroka. Muszą być panie, bo to przede wszystkim są kobiety, i pedagogiem, i psychologiem, i socjologiem, i problemy edukacyjne, psychologiczne, emocjonalne, i tłumacze, i współpraca z rozmaitymi instytucjami, które wspomagają dzieci w wychowaniu.
Ja już pracuję w szkołach białostockich od 2018 roku, natomiast wojna w Ukrainie w 2022 roku. Po rozpoczęciu tej wojny, jak zaczęli przyjeżdżać dzieci, to nasze obowiązki, zwłaszcza moje, się zmieniły totalnie, tak bym powiedziała, bo już nie było możliwości wchodzenia, nawet przebywania przez całą lekcję z dziećmi. Czyli to był taki dyżur na okrągło, na baczność, na każde zapotrzebowanie, nie tylko dzieci, które przyjeżdżają i ich rodziców. To była ogromna potrzeba w ogóle takiego wsparcia, a też i nauczycieli, dyrektorzy potrzebowali tego tłumaczenia, wyjaśnienia, gdzieś poprowadzenia tych dzieci i tych rodziców przez szkołę, a w ogóle przez to bycie, życie szkoły.
A wcześniej to z jakimi dziećmi przeważnie pracowali asystenci?
Doświadczenia pracy asystentów sięga roku 2008, kiedy po wojnie czeczeńskiej drugiej zaczęły przyjeżdżać tutaj właśnie rodziny czeczeńskie. To były nasze pierwsze doświadczenia, a później stopniowo inne narodowości. Sąsiedzi nasi z Białorusi, bardzo dużo Gruzini. Także tych dzieciaków w szkole dosłownie z każdym rokiem przybywało. W związku z tym musieliśmy się też trochę przygotować lepiej do pracy. Tutaj różne problemy się nawarstwiały, bo jeśli chodzi o dzieci czeczeńskie, na przykład to bariera kulturowa oprócz językowej, podobnie z Gruzji. Troszeczkę inaczej to wyglądało w przypadku dzieci z Białorusi, już nie mówiąc o Ukrainie. Problemem jest to, że tutaj z Ukrainy przyjeżdżają przede wszystkim mamy. I to też jest problem, jak rozwiązać sprawy, jak pomóc, jak wspomóc przede wszystkim.
Na początku wojny, jak mamy przyjeżdżały tutaj, przywoziły dzieci, to było takie odczucie, że myśleli, że wrócą szybko. I ten brak ojca, ten problem w ogóle tak jakby nasilił się trochę później, bo na początku dzieci z mamami przebywały w tych bezpiecznych miejscach, to było nawet całkiem dobrze, już każde dziecko widziało, że ten tato gdzieś tam jest czy walczy. Ale później dzieci zaczęły tęsknić i też niemożliwość powrotu do domu. Różne takie formalne też sprawy, które uniemożliwiały ten kontakt z tatą, i dzieci już zaczynając adaptować się w tym środowisku szkolnym, też obserwowały, jakie relacje mają dzieci polskie albo dzieci, które tutaj już wcześniej mieszkały z rodzicami, czyli mają tych tatów gdzieś tam na swoich jakichś zajęciach pozaszkolnych, i ten brak taty bardzo był odczuwalny, wręcz bardzo dużo rozmów było z tymi dzieciakami nawet nie na tematy szkolne, tylko na tematy, że brakuje mi dziadków, a zwłaszcza brakuje mi taty. Dlaczego mój tata walczy, a jego nie? Dlaczego jego tata siedzi gdzieś tam bezpiecznie? Czyli takie pytania u dzieci powstawały i odpowiedzi na nich nie ma. Tutaj nasza rola asystentów, siadałam, słuchałam, z rodzicami rozmawiałam oczywiście, czyli też przekazywałam informacje, że dziecko już jakby jest przesycone takim bólem, taką tęsknotą, czyli co robimy, jak wesprzemy. To ogromny ciężar sprawiało na dzieci, czyli musiało być zapewnione takie bezpieczeństwo, jego nie było. Bez wsparcia szkoły też nie dałoby się ulżyć dziecku.
A jak jest z tym integrowaniem się między uczniami z Ukrainy, z Białorusi, a z uczniami polskimi? Czy oni nie tworzą trochę takich czasami swoich gett w szkołach?
Z mojej obserwacji wcześniej pracowałam w szkole podstawowej numer 4. Tam był utworzony oddział przygotowawczy. I właśnie oddział przygotowawczy to rzeczywiście to było takie miejsce, gdzie dzieci były trochę tak jakby ograniczone od całej społeczności szkolnej. Natomiast teraz pracuję w szkole podstawowej numer 26, gdzie ta szkoła już dawno wprowadza te takie różne sposoby i możliwości integracji dzieci cudzoziemskich. No i jakby takiego dzielenia się dzieci na cudzoziemskie albo polskie, takie jakieś grupki, to widzę coraz mniej. Wręcz nawet odwrotnie jestem tak pod wrażeniem, bo ja obserwuję dzieci na lekcjach. I też zauważam, że dzieci ukraińskie, które przyjechały po 22 roku, to jakby ich już prawie nie widać w tej społeczności szkolnej polskiej, takiej ogólnie polskiej. One bardzo szybko się integrują, oczywiście potrzebują wsparcia.
Przyzwyczajamy się i do tej wojny, i do tego, co się wydarzyło w związku z tym, a więc tej fali uchodźstwa. Wydawałoby się, że być może już nie jest potrzebny coś takiego jak asystent. Czy pani się zgodziłaby z taką tezą?
W żadnym wypadku. Bez wsparcia asystentów czy pomocy nauczyciela wydaje mi się, że i dzieci, i społeczności przyjmującej, czyli polskich nauczycieli, byłoby znacznie, znacznie trudniejsze. Bo jedna strona to na przykład tak zwane oddziały przygotowawcze, w których niestety jest bardzo dużo dzieci i to nie tylko dzieci ukraińskie, ale na przykład białoruskie i ukraińskie razem. To troszkę budzi czasami konflikty. Natomiast są w Białymstoku już takie klasy, gdzie niemalże pół na pół jest. Tam dzieci polskie i dzieci ukraińskie na przykład. To stwarza dla nauczyciela naprawdę duży problem, bo to jest kwestia wymagań, oceny, dodatkowej pracy z tymi dziećmi. I tutaj bez pomocy nauczyciela asystenta byłoby znacznie utrudnione i życie samych nauczycieli, a przede wszystkim dzieci oczywiście. Na początku 22 roku tych asystentów było całe mnóstwo. Wszyscy rzucili się z ogromnym wsparciem, rozmaite organizacje niemalże z całego świata i było ich, z tego co ja się orientuję, ponad 60 w białostockich szkołach. W tej chwili nie policzymy chyba ich na palcach jednej ręki. Te osoby, które zostały w szkołach. Na razie są duże problemy z zapewnieniem funduszy. Próbujemy zainteresować nasze władze miejskie tym problemem. Miejmy nadzieję, że zmieni się to na lepsze.
Mówiły asystentki międzykulturowe Tatiana Falkowska i Alina Tkaczenko. Działania nauczycieli, asystentów międzykulturowych i dyrekcji szkół związane z pracą z dziećmi z doświadczeniem migracji starają się wesprzeć naukowcy. Szczególne zasługi ma tu Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. O projektach skierowanych do dzieci migrantów i uchodźców mówi dr Anna Młynarczuk-Sokołowska, autorka m.in. książki Codzienność polskiej szkoły z perspektywy dzieci ze środowiska przymusowych migrantów.
Rzeczywistość polskich szkół staje się coraz bardziej zróżnicowana i w związku z wybuchem wojny w Ukrainie polskie szkoły stoją przed ogromnym wyzwaniem. W związku z tym, że nauczyciele pracują ze znacznie większą liczbą osób z doświadczeniem migracji. I zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oświatowym, dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji są objęci obowiązkiem szkolnym. Tutaj oczywiście pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju wyzwań, bo w Polsce też mamy do czynienia z modelem edukacji włączającej, inkluzyjnej i priorytetem jest to, żeby jak najszybciej włączać uczniów z doświadczeniem migracji w główny nurt edukacji. Bardzo często dzieci i młodzież, którzy przyjeżdżają do Polski z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy, mają trudności z komunikowaniem się w języku polskim. Ale z drugiej strony mamy też pewne możliwości prawne, które umożliwiają wspieranie tej grupy uczniów. A więc jest dość taka wdzięczna przestrzeń do wspierania dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Jednak pojawiają się różne wyzwania, problemy, trudności związane z funkcjonowaniem tej grupy w polskim systemie oświaty. Także nauczyciele potrzebują wsparcia metodycznego. I moje badania, które prowadzę na terenie szkół zróżnicowanych kulturowo, pokazują, że niejednokrotnie dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji są dość mocno obciążeni nauką, realizacją podstawy programowej i nieraz brakuje im motywacji do tego, żeby uczyć się języka polskiego przed zajęciami obligatoryjnymi bądź po zajęciach obligatoryjnych. Też nauczyciele niejednokrotnie stosują znane im klasyczne metody nauczania, uczenia się i uczniowie bardzo często nie dostrzegają postępów w nauce. Są znużeni, po prostu zmęczeni realizacją obowiązku szkolnego. Warto tutaj powiedzieć, że między innymi na przestrzeni lat z panią dr Katarzyną Szostak-Król opracowałyśmy metodę międzykulturowego portfolio. Jest to metoda, która wspiera naukę języka polskiego dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Jest to metoda innowacyjna, dość prosta, bo jest to adaptacja metody portfolio językowego. Za pomocą tej metody, która już od lat funkcjonuje w niektórych szkołach, uczniowie po zajęciach szkolnych, po zajęciach obligatoryjnych mogą uczyć się języka polskiego za pomocą różnych form ekspresji, między innymi twórczej. I gromadzą swoje prace w specjalnie przygotowanej teczce bądź segregatorze. Jest to teczka zindywidualizowana, która też prezentuje mocne strony, pierwsza strona tej teczki, mocne strony uczniów, ich zainteresowania, ich potencjał. I dzięki zastosowaniu tej metody zauważyłyśmy, bo też realizowałyśmy zajęcia pilotażowo lata temu już w ośrodku pobytowym dla cudzoziemców w Białymstoku, że uczniowie są znacznie bardziej zmotywowani do tego, żeby uczyć się polskiego. Oni też między innymi obserwują efekty swojej pracy, bo mają w jednym miejscu zgromadzone swoje wypracowania, ćwiczenia, rysunki i mają też możliwość takiej ciągłej, systematycznej autoewaluacji własnych osiągnięć. Pomysł nasz też polegał na tym, żeby rozwijać równolegle tożsamość uczniów. I to, jak badania naukowe pokazują, jest to bardzo ważna kwestia. Czyli jeśli uczniowie są ugruntowani mocno w swojej tożsamości, kiedy oni wiedzą, kim są, jest im łatwiej integrować się ze społeczeństwem przyjmującym. A więc jest tam przestrzeń, jeśli chodzi o realizację treści kształcenia, treści nauczania języka polskiego, żeby pokazywać wybrane elementy swojej kultury, tożsamości, ale równolegle intensywnie też nabywać wiedzę o realiach życia w Polsce, o wybranych elementach polskiej kultury. A więc to jest taka autorska odpowiedź na wyzwania, które już obserwujemy na przestrzeni lat i bardzo się cieszymy z tego powodu, że w marcu ruszą szkolenia na ogromną skalę, które będą realizowane w ramach ogromnego projektu UNICEF-u, naszego ministerstwa oraz Instytutu Badań Edukacyjnych i nauczyciele, którzy pracują z grupami zróżnicowanymi kulturowo, będą mogli między innymi poznać tą metodę. Jest to projekt Szkoła Dostępna dla Wszystkich. Tutaj też będą inne działania mające na celu wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami, ale bardzo ważny moduł stanowią te inicjatywy oddziaływania adresowane właśnie do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, a także do nauczycieli, którzy z nimi pracują. A więc w projekcie ogólnie ma aż wziąć udział 11 tysięcy nauczycieli. I następna kwestia. Prawodawstwo stwarza dość dobre możliwości. Przestrzeń jest do zagospodarowania, ale bardzo różnie ta sytuacja wygląda w poszczególnych szkołach, bo tak naprawdę dużo zależy od tego, jaką wizję szkoły ma dyrekcja, jaką wizję szkoły mają nauczyciele, jakie są priorytety w poszczególnych szkołach. Też moje doświadczenia, jak i badania pokazują, że w wielu szkołach są już wypracowane takie instruktywne sposoby działania. Kadra pedagogiczna, bo i mam tutaj na myśli też asystentów międzykulturowych, pedagogów, psychologów, oni wiedzą, jak mają postępować. Czyli w wielu szkołach są przygotowywane napisy dwujęzyczne. Stosowany jest mentoring rówieśniczy. Jest osoba odpowiedzialna za to, żeby wprowadzić ucznia do nowej szkoły, pokazać, gdzie jest chociażby stołówka, gdzie jest biblioteka, gdzie są różnego rodzaju ważne miejsca. To są takie być może małe rzeczy, ale bardzo ważne i taki sposób metodycznego postępowania, biorąc pod uwagę cykl roczny, jest niezwykle ważny. Dużym wyzwaniem jest to, że na początku nieraz brakuje takiego rozpoznania z perspektywy szkoły sytuacji konkretnego ucznia. Dylematy, jego sytuację życiową, osiągnięcia szkolne, też mocne strony. Na bazie takiej diagnozy można tworzyć plan pracy z uczniem. Bardzo ważną kwestią jest również indywidualizowanie procesu nauczania, uczenia się na bazie rozpoznania, którego dokonujemy na początku edukacji, przyjęcia ucznia do szkoły, o czym już tutaj wspominałam. I są metody, które możemy stosować. I w ramach projektu Ministerstwa UNICEF-u też prezentujemy jedną z metod i będą w tym obszarze szkolenia adresowane do nauczycieli. Jest to metoda preparowania, inaczej upraszczania tekstów. Tutaj mam nadzieję, że rzeczywiście po szkoleniach, które rozpoczynają się w marcu, ta metoda będzie stosowana obok metody międzykulturowej portfolio na znacznie szerszą skalę.
Mówiła dr Anna Młynarczuk-Sokołowska z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jedną z konkluzji wspominanego dziś raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej jest to, że powrót do normalności młodych ludzi z doświadczeniem uchodźczym jest pożądany, ale potrzebne są rozwiązania systemowe i rozwijanie kompetencji nauczycieli. W dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Do usłyszenia.